kilkukrotnie stwierdziliśmy przy okazji naszych spotkań, PRL nie był koncertowym Eldorado. Niemniej jednak raz na jakiś czas przyjeżdżały do naszego ogarniętego socjalistyczną szarością kraju gwiazdy z pierwszych miejsc światowych list przebojów. Na przykład w telewizji wystąpiła będąca wówczas u szczytu popularności ABBA. Ale o tym dzisiaj nie będzie. Skupimy się na innych występach. Podczas tych koncertów działo się mnóstwo i na scenie, i na zapleczu, bo organizatorzy nieraz musieli stawać na głowach, żeby gwiazdy z zachodu poczuły się jak u siebie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez muzykę. Zacznijmy od pewnej chałtury, bo tak to trzeba nazwać. Wiele osób nie dowierzało, kiedy gruchnęła wiadomość, że w warszawskiej Wiktorii wystąpi bardzo popularna swojego czasu brytyjska grupa Madness. Najlepsze jednak jest to, że panowie przyjechaliby swoim występem reklamować nową kolekcję spodni znanego producenta jeansów. Chłopaki przylecieli w bardzo dobrych humorach, bo w kontrakcie mieli występ z playbacku dla małej publiki za tęgie pieniądze. Jako jedni z niewielu musieli myśleć, że PRL to odpowiednik dzisiejszego Dubaju. Do koncertu podeszli z ogromnym luzem, bo świadomie nie trafiali w playback, muzycy pili wodę, podczas gdy z taśmy leciały ich solówki i tak dalej. Generalnie muzycy bawili się świetnie, organizator pewnie trochę gorzej, ale w papierach zostało, że Madness w Polsce wystąpiło. Zdecydowanie większym przedsięwzięciem organizacyjnym był jedyny w Polsce koncert Turbo Gwiazdy Stevie'ego Wondera w roku 1989. Problemem było przede wszystkim miejsce. Polska w roku 1989 nie obfitowała jak dzisiaj w piękne stadiony i hale koncertowe. Co gorsza, ktoś wpadł na karkołomny koncept zrobienia koncertu Wondera na zabytkowym stadionie dziesięciolecia, a w sumie to na jego ruinach. Wyglądał dobrze tylko z daleka, natomiast im bliżej, tym wątpliwości, czy może się tam odbyć impreza masowa, były coraz większe. Dziś nie byłoby o tym mowy, choćby z uwagi na brak zaplecza sanitarnego, ale wtedy czasy były inne i o dziwo udało się na płycie ustawić wielką scenę, pociągnąć do niej elektryczność, zadbać o dystrybucję biletów i reklamę. Wydawało się, że wszystko się uda, ale to nie znaczy, że nie było kolejnych przeszkód. Otóż w riderze technicznym, czyli po polsku w wymaganiach technicznych artysty, była uwaga, że wymagane są ogromne ilości lodu. Ilości tak duże, że zaprzyjaźnione warszawskie lokale nie byłyby go w stanie dostarczyć. Głównie dlatego, że schładzanie drinków nie było u nas wtedy popularne i lodu na stanie w knajpach nie było aż tak wiele. Jednak i tutaj polska pomysłowość wzięła górę. W noc poprzedzającą koncert stołeczne chłodnie przemysłowe zapełniły się wypełnionymi wodą kubłami, wiadrami, miskami i co tam każdy miał w domu. Następnego dnia lód rozbito młotami i dowieziono artystom. Byli szczęśliwi, chociaż trochę zdziwieni, czemu polskie kostki lodu są takie bezkształtne. Wreszcie koncert się rozpoczął i teoretycznie powinna to być pewna ulga dla organizatorów, bo to muzycy byli wtedy panami sytuacji i już nic nie powinno się wymknąć spod kontroli. Ale to był wyjątkowy koncert. Stevie Wonder, jak przystało na człowieka z gestem, chciał przekazać dochód ze sprzedaży swojej płyty w Polsce jednej z fundacji wspierającej niepełnosprawne dzieci. Podczas koncertu miało się odbyć przekazanie symbolicznego czeku oficjelom. Nie brzmi to jak wielki problem, natomiast przypomnę albo ewentualnie uświadomię, że pan Wonder to artysta niewidomy. O ile podczas koncertu układ sceny mu nie przeszkadza, bo znają doskonale, tak każda zmiana w programie była potencjalnym zagrożeniem, że pan Wonder się na przykład potknie i przewróci. Na szczęście w pogotowiu był opiekun Stevie'ego Wondera w Polsce, który dzielnie asystował przy ceremonii. Kiedy przekazywanie czeku oficjelom już się zakończyło, to zadowolony Stevie stwierdził, że teraz czas na jego wielki hicior I Just Called to Say I Love You, który brawurowo wykona w towarzystwie swojego dzielnego polskiego asystenta, którym, żeby było jeszcze ciekawiej, była legenda polskiego radia Wojciech Mann. Przerażony pan Wojciech chciał uciekać, ale Stevie Wonder okazał się nad wyraz silny i trzymał go mocno, więc trzeba było śpiewać. To jednak nie koniec. Bo po udanym koncercie przyszedł czas na imprezę. Muzycy udali się do stołecznego Czarnego Kota, gdzie wieczorami, jak zawsze, przygrywał średniej klasy zespół na swoich równie mizernych instrumentach. Kiedy już amerykańscy muzycy wypili co nieco, uznali, że w sumie to sami by pograli, bo przecież zagrali dziś tylko jeden koncert. Poprosili więc grzecznie lokalnych muzyków o pożyczenie im instrumentów, chwilę pogmerali przy wzmacniaczach i stało się coś niepojętego. Socjalistyczny czarny kot zamienił się na chwilę w klub rodem z Nowego Orleanu. Te same instrumenty brzmiały jak sprzęt z o wiele wyższej półki, a obecni imprezowicze oniemieli z wrażenia. Niestety, ku przerażeniu właścicieli tego muzycznego sprzętu, muzycy Wondera po zakończonym jam session zrobili coś potwornego. Przywrócili sprzęt do poprzednich ustawień, nieświadomie dając naszym do zrozumienia, jak wielka różnica ich dzieli. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.